Drodzy Państwo, no jesteśmy w tej atmosferze zadumy, refleksji, myślenia też co dalej po tragicznej śmierci, po morderstwie prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza. Mamy teraz połączenie z panem inspektorem Mariuszem Ciarką i rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji. Witamy serdecznie, panie inspektorze.
Witam serdecznie.
Kłaniamy się. Taka informacja do nas dotarła, że prokurator Sierak powiedział, że będzie badany wątek organizacji imprezy, na której zaatakowano, potem wiadomo jak to się skończyło, jeśli chodzi o przypadek pana prezydenta Adamowicza. Prokuratorzy rozważają, że będzie może badany wątek organizacji imprezy, na której został zaatakowany prezydent i również będzie ustalenie na podstawie jakich przepisów taką ustawę, taką imprezę zorganizowano i w ogóle no, temat bezpieczeństwa takich spotkań. No i mówimy tutaj coraz mocniej o tej mowie nienawiści, która być może to jest badane jeszcze, sprowokowała człowieka, do tego człowieka, tego no, nieszczęsnego, tak trzeba powiedzieć, zabójcę, prawda, do tego czynu. I pana tak, refleksje.
Na chwilę obecną można powiedzieć, że prokuratura wszczęła dwa odrębnie prowadzone śledztwa. Pierwsze śledztwo to oczywiście dotyczące zabójstwa, gdzie mężczyzna, ten 27-letni chłopak, usłyszał zarzut dokonania zabójstwa, został już zresztą tymczasowo aresztowany przez sąd. Drugie śledztwo to śledztwo również wszczęte przez prokuratorę, a odnoszące się do zbadania, jak przebiegało samo zabezpieczenie, czy zostało ono właściwie przygotowane, czy służba ochrony, która była wynajęta przez organizatora, zareagowała właściwie. No i myślę, że w tym drugim właśnie śledztwie będą prokuratorzy starali się odpowiedzieć na te pytania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Ja przypomnę, że nie była to impreza masowa. To była impreza, na którą wyraził zgodę prezydent miasta Gdańska, a odbywała się ona jako wykorzystanie w sposób szczególny pasa ruchu, drogi jezdni, a więc odnosiła się do tego zabezpieczenia ustawa prawo o ruchu drogowym, nie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
No właśnie, bo gdzieś tam, można powiedzieć, na małych targach, gdzieś na dworcach, przy autobusach słyszymy takie słowa, gdzie była policja? Policja była tam, gdzie miała być, prawda?
Niezależnie od tego, jaka to byłaby impreza, czy to byłaby impreza masowa, czy impreza tak, jak tutaj określona przez przepisy prawa o ruchu drogowym, zawsze zgodnie z polskimi przepisami za zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialny jest organizator. To jest zrozumiałe, ponieważ w większości takie imprezy mają charakter bardzo często prywatny, czy przez jakieś stowarzyszenie są organizowane. No i ciężko, żebyśmy zawsze w takie miejsca kierowali za publiczne pieniądze policjantów. To nie znaczy oczywiście, że tam policjantów nie ma, kiedy normalnie w Gdańsku pełni służby około 100 policjantów. Tym razem było tych policjantów ponad 300, a więc 3 razy więcej. Bezpośrednio można powiedzieć, że tuż za tym terenem, gdzie była ta impreza, to było ponad 20 policjantów. My zwykle dyslokujemy służby patrolowe na miejsce organizowanych imprez właśnie po to, żeby w razie pomocy, gdyby organizator sobie nie radził, gdyby była taka konieczność, abyśmy jak najszybciej mogli zareagować i jak najszybciej udzielić pomocy. No tutaj dam taki przykład chociażby meczów piłkarskich, gdzie na tych meczach, gdzie to są imprezy masowe, również policji nie ma, ale można zobaczyć, że w pobliżu są policjanci, że jeżeli organizator poprosi o pomoc, my dlatego tam jesteśmy blisko, aby zareagować jak najszybciej. Tutaj również było tak to w tym przypadku. Natomiast policjanci, no to nie jest firma ochroniarska i nie ma podstaw do tego, by policjanci zajmowali się takimi zadaniami, jak na przykład kontrola bagażu, sprawdzanie osób, pilnowanie sceny, pilnowanie osób wchodzących na te sceny. To już jest zadanie organizatora. Organizator najczęściej wykonuje to poprzez wynajętą przez niego firmę ochroniarską, tak jak było też i w tym przypadku.
Czyli policja była tam, gdzie miała być i wypełniła wszystko jak należy.
Tak, ja mogę powiedzieć nawet więcej, że w tym dniu, kiedy odbywał się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w całym kraju dyslokowanych było, wysłanych na ulicę więcej policjantów i poza tym tragicznym, przykrym bardzo zdarzeniem, bo związanym z zabójstwem pana prezydenta miasta Gdańska, nie odnotowaliśmy w kraju żadnych poważniejszych zdarzeń. Tam, gdzie byli policjanci, ja mówię o miejscach publicznych, bo przecież my jesteśmy od tego, by pełnić swoją służbę w miejscach publicznych, takich jak drogi, jak ulice, jak parki, skwery, nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń. Natomiast na poszczególnych imprezach, zgodnie z polskimi przepisami, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa jest zawsze organizator.
Zresztą ten, panie inspektorze, ten zabójca, można powiedzieć, dał się bardzo szybko obezwładnić. On właściwie sam się położył na scenie.
Tutaj, oczywiście to śledztwo będzie miało za zadanie też odpowiedzieć na czym kierował się ten mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń nie wynika, aby było to związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To zupełnie irracjonalne działanie tego mężczyzny. Z jednej strony mówimy o bardzo irracjonalnym zachowaniu, ale z drugiej strony też tak jakby on to wszystko sobie zaplanował. Wiedział, w którym momencie pojawić się na tej scenie, o której godzinie będą te wystrzały, czy ten pokaz pirotechniczny. On wtedy dopiero podbiegł. Następnie też z tej sceny przemówił, wydał, można powiedzieć w cudzysłowie, takie oświadczenie, które było jakby wcześniej przemyślane, przygotowane. I rzeczywiście, kiedy już pracownik techniczny, następnie służby porządkowej zareagował, on się samemu położył, tak jakby też na tą okoliczność był przygotowany, aby w cudzysłowie nie stawiać oporu, aby po prostu poddać się, licząc się z możliwymi konsekwencjami.
No właśnie. Panie inspektorze, pan od niedawna jest rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji. Wiem, że wcześniej pracował pan w Krakowie, prawda? W Małopolsce jako tutaj funkcjonariusz. Ale mam takie pytanie, no właśnie jak to jest? Bo teraz wszyscy mówią mowa nienawiści i tak dalej, że to gdzieś była eskalacja pewnych nawet tutaj napięć. Ale dla przykładu tak zapytam. Bo na przykład ojciec dyrektor Radia Maryja, Tadeusz Rydzyk, na pewno znany panu inspektorowi, od jakiegoś czasu, właściwie to można na kilkadziesiąt nawet pogróżek różnych przychodziło i byli ludzie, którzy to nawet zgłaszali do prokuratury. Potem była odpowiedź, że to jest mała szkodliwość społeczna czynu, że no nie warto się nad tym zastanawiać. Ba, nawet na spotkaniach niektórych przychodzili niektórzy, którzy mówili, że jest tam człowiek, który się odgrażał, który mówił, że zrobi z ojcem to, co należy. No właśnie, dlaczego jest tak, że czasami się to lekceważy, prawda? Jeżeli jest osoba, która, ja wiem, że to nie jest kwestia policji, tylko prokuratury, ale jest takie podejście, prawda, że jakoś tak podchodzimy, a to takie, ktoś tam sobie coś mówi, a to tym bardziej, że jeszcze na ojca dyrektora, to wiadomo, że wszyscy mogą...
Myślę, że nigdy nie wolno takich gruźb, wpisów na portalach społecznościowych, bardzo często się pojawiających,
zgłaszać,
bo nigdy nie wiemy, na kogo możemy trafić. W tym przypadku ja nie mam informacji do chwili obecnej, aby ten mężczyzna gdzieś wcześniej na jakichś portalach społecznościowych groził prezydentowi, aby był związany z jakimiś skrajnymi środowiskami, czy żeby działał w imieniu jakiejś większej grupy. Myślę, że tutaj na chwilę obecną, przynajmniej przy tej wiedzy, jaką posiadamy my, jak i prokuratura, wynika, że ten mężczyzna po prostu działał irracjonalnie, być może również tak, jak ujawnił to prokurator, w związku z zaburzeniami psychicznymi, a więc ciężko też tutaj dopatrywać się jakichś kwestii politycznych związanych z jakimikolwiek ugrupowaniami. Natomiast rzeczywiście to jest wyzwanie dzisiejszych czasów. Rozwój technologii. Mówię tutaj o powszechnie użytkowanych przez każdego chyba z nas już, albo większość zdecydowaną społeczeństwa, telefonach, notebookach, na których jesteśmy zalogowani na różnych portalach społecznościowych, powoduje, że bardzo często ta mowa nienawiści, ta taka tradycyjna, gdzie dochodziło do wyzwisk w spotkaniu twarzą w twarz, gdzie dochodziło do różnego rodzaju sesji, przenosi się w internet. Bardzo wielu ludzi myśli, że są anonimowi, że kiedy zamieszczą PiS, w którym będą szkalować różne osoby pełniące bardzo często funkcje publiczne, czy to jest znane, to, że pozostają anonimowi, ale nic bardziej mylnego. My tylko w przeciągu teraz tych ostatnich kilkunastu godzin zatrzymaliśmy na terenie kraju kilka osób, które właśnie dopuszczały się mowy nienawiści, gruźb, nawoływały publicznie do popełnienia przestępstw na szkodę różnych włodarzy, w różnych miastach włodarzy miast. To zatrzymany kilka godzin temu 24-letni mężczyzna Warmii i Mazur, który groził prezydentowi Olsztyna. To jest jakby pokłosie ujawniającej się agresji po zabójstwie pana prezydenta miasta Gdańska. Mhm. Przy tym mężczyźnie znaleźliśmy jeszcze znacznej ilości narkotyków. To zatrzymany 41-letni mężczyzna jednej z podpoznańskich miejscowości, który z kolei na jednym z portali społecznościowych groził prezydentowi Poznania i Wrocławia. Zatrzymany mężczyzna na Dolnym Śląsku, który groził prezydentowi Wrocławia. Czy w Warszawie 71-letni mężczyzna, który z kolei groził prezydentowi Polski, panu Andrzejowi Dudzie. Tutaj błyskawiczna, zdecydowana reakcja policjantów, zwłaszcza z pionu zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości. Ci wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani. Oni usłyszeli lub usłyszą zarzuty związane z publicznym propagowaniem czy namawianiem do popełnienia przestępstwa. No i taka reakcja była zawsze. Tutaj jest oczywiście odpowiedź na tą falę gruźb, która pojawiła się teraz po zabójstwie, ale ja przypomnę, że jeszcze kilkanaście tygodni temu informowaliśmy o zatrzymaniu mężczyzny, który groził ówczesnej prezydent Warszawy, pani Heni Gronkiewicz-Waltz, wcześniej mężczyznę, który groził prezesowi partii Prawo i Sprawiedliwość, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy osoby, które groziły prezydentowi Polski. No, tych spraw jest naprawdę dużo, to dzisiejsza sytuacja spowodowała, że o nich się mówi. Natomiast my na bieżąco cały czas monitorujemy internet, monitorujemy to, co dzieje się w sieci. Dzięki temu możliwa jest tak szybka reakcja. My jako policja robimy swoje. Ja tutaj nie widzę powodów jakichś zastrzeżeń do działań policyjnych, oczywiście, ponieważ my zwykle zbieramy ten materiał dowodowy. Jak widać, zatrzymujemy te osoby. Cały materiał dowodowy przekazujemy do prokuratury. Prokuratura, jeżeli się decyduje, wnosi akt oskarżenia do sądu, natomiast to niezależny, niezawisły sąd decyduje już później o wymiarze kary. No, te kary mają na chwilę obecną raczej charakter symboliczny.
No, to jest
to albo warunek umorzenia, albo kara w zawieszeniu.
Chwała panu, że tak działacie, tylko ja mówię, że jeszcze kilka lat temu pan za to nie jest odpowiedzialny, w ogóle policja sprawuje się naprawdę dobrze, tylko że mówię, że były takie nawet zgłoszenia od ludzi w przypadku ojca dyrektora. No to prokurator powiedział, mała szkodliwa społeczna czynu, nie ma się co przejmować, a gwarantuję panu, miałem takie poczucie, był taki marsz w obronie telewizji Trwam Potężny w Warszawie, żeśmy szli w takiej grupie, no miałem... Nie to, że jakoś fobii, ale że w każdej chwili mógł ktoś podlecieć z jakimś, z takim narzędziem, nożem czy czymś.
Dlatego ja
i była obawa, że...
O współpracy z nami społeczeństwa. Ja wielokrotnie to tłumaczyłem i jeszcze raz powtórzę, że tak naprawdę społeczeństwo, nasi obywatele, to są nasze oczy i uszy policjantów, policji, bo przecież bez dobrej współpracy ze społeczeństwem my nie jesteśmy w stanie w 100% w każdej sytuacji zareagować. Tak jak nie ma możliwości, aby na każdym rogu ulicy postawić policjanta, tak jak nie ma takiej możliwości, aby co metr był policjant, tak samo jeżeli chodzi o monitorowanie sieci, to jest zjawisk, które się dzieją, nie ma takiej możliwości, abyśmy my w ciągu sekund reagowali i natychmiast byli w każdym miejscu.
Oczywiście. A na marginesie minister MSWiA Joachim Brudziński podjął decyzję też o kontroli w Agencji Ochrony Tajfun, ale to się rozumie samo z siebie, prawda, że trzeba popatrzeć, jak działała ta agencja, ci ochroniarze.
Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym kierownictwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest to właściwie norma, aby w sytuacji, kiedy dochodzi do takich zdarzeń, aby zareagować jak najszybciej, aby również wprowadzić taką kontrolę, ponieważ dzięki temu nie ma możliwości, aby ktokolwiek potrafił nam zarzucić, że jakieś czynności nie wykonaliśmy. My wychodzimy z założenia, że trzeba w takich sytuacjach być transparentnym, że trzeba sprawdzić wszystkie okoliczności, wszystkie wątki, tak aby nie było najmniejszych wątpliwości co do działania, czy ktoś nie zawinił, czy ktoś nie postępował w sposób nieprawidłowy. Ja myślę, że tutaj chyba dla każdego uczciwego człowieka, który obserwuje to, co się dzieje, jest widoczne, że zarówno policja, jak i kierownictwo policji, czy kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sytuacjach związanych z takimi sytuacjami, kiedy dochodzi do nieszczęścia, naprawdę reaguje bardzo szybko, zdecydowanie wyciągane są natychmiast wnioski.
Dziękuję bardzo panie inspektorze za rozmowę, za przedstawienie nam tutaj tych faktów. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bezpieczeństwa wszystkim.
Dziękuję bardzo pan inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, był naszym gościem kolejnym.